Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury witamy Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Program realizuje pan Mariusz Siuda. A my będziemy rozmawiali o cenzurze w internecie, czy też szerzej o różnych niepokojących zjawiskach, które w przestrzeni wirtualnej się pojawiają. Przedstawię naszych gości. Jest nimi pan profesor Bolesław Andrzejewski, językoznawca, teoretyk komunikacji, inicjator powstania Zakładu Teorii Komunikacji w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Witam.
Dzień dobry.
Pan Piotr Szlągowski, bloger, społecznik, autor prowadzonego już ile lat bloga?
9.
Bloga bezprzesady.com. Tak jest adres tego bloga. I pan dr Piotr Warych, filozof z Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji imienia Mieszka I w Poznaniu. Dzień dobry. Może zacznijmy od takich rzeczy najbardziej świeżych, które w mediach się pojawiły. W Niemczech od 1 stycznia obowiązuje nowe prawo nakładające bardzo wysokie kary dla administratorów mediów społecznościowych za nieusuwanie w porę treści, które szerzą mowę, tak zwaną mowę nienawiści. Trzeba te treści zidentyfikować i szybko usunąć. Jeżeli to nie zostanie zrobione, to kary mogą wynosić nawet 50 milionów euro dla portali społecznościowych. W Polsce Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało taki list protestujący przeciwko nakładaniu takich kar, nazywając to cenzurą represyjną. Właśnie takie karanie, które ma doprowadzić do ograniczenia wolności wypowiedzi. To może zacznijmy od tego, czy to prawo i mowa nienawiści, która tutaj została wspomniana, jest wykorzystane w tym przypadku jako cenzura. Panie profesorze.
Komunikacja jest tematem bardzo szerokim i mało zdefiniowalnym. Właściwie nie ma jednoznacznej definicji komunikacji społecznej. Ale ja myślę o tej cenzurze, to można mówić w różnych aspektach. Można karać, można wycinać, zapobiegać, ale kto wie, czy jeszcze lepiej nie byłoby edukować społeczeństwo. Ponieważ komunikacja i komunikaty, one nie płyną w pustej przestrzeni. To jest intencja, to jest myśl, to jest pewna idea, która musi mieć ośrodek, w którym się porusza. Czyli inaczej musi zostać zakodowana. Ona jest kodowana różnorodnie, niekiedy pięknie, ale ma treści bardzo nieprzyjemne. Natomiast z drugiej strony są odbiorcy, którzy powinni umieć słuchać, czytać i oglądać programy telewizyjne.
Czy to chodzi o tych odbiorców, którzy... To przekładając na język prosty. Mowa nienawiści, czyli chodzi o obrażanie. Czyli jakby mamy do czynienia, zdaniem pana profesora, z taką nadwrażliwością, że nie umiemy słuchać, że obrażamy się, że traktujemy to wszystko jako treści właśnie siejące nienawiść, a powinniśmy bardziej tolerancyjnie do tego podchodzić.
Znaczy to może nie aż tak dokładnie, natomiast trzeba umieć dekodować i trzeba umieć za tymi różnymi sposobami manipulacji komunikacji, tymi przybraniami głosowymi, należy odszukać ten element prawdy, czyli informacji, czyli odrzucić te wszystkie przystrojenia, które często są potrzebne i używane celowo, aby zadziałać, aby wzruszyć, aby obrazić, aby ucieszyć, zachęcić do czegoś. My musimy jako odbiorcy umieć i potrafić odrzucić tego typu właśnie tę obudowę materialną, dźwiękową, językową i dostrzec samą treść. Wtedy okaże
się, ja powiem w ten sposób. Jak do tego dojść, jeżeli same definicje, na przykład mowy nienawiści, takie oficjalne definicje, są bardzo niejasne. Ja tutaj przytoczę taką definicję, którą Komisja Europejska w 2016 roku wprowadziła, zachęcając właśnie, czy ruszając z takim projektem zwalczania mowy nienawiści. Mianowicie powiedziano tak, mowa nienawiści jest to publiczna zachęta do przemocy albo nienawiści skierowanej przeciwko grupie, członkowi grupy definiowanej przez rasę i tak dalej, i tak dalej. Czyli wynika z tego, że mowa nienawiści to zachęta do nienawiści. Czyli właściwie masło maślane. To może do pana doktora Piotra Warycha tutaj zadam teraz pytanie. Czy to tak jest, że właściwie posługujemy się jakimś pojęciem, tej mowy nienawiści, ale dokładnie nie wiadomo, o co w tym pojęciu chodzi. Jak to należy rozumieć?
No tak, rzeczywiście można mieć obawy, że pojęcia tego typu będą używane
czy nadużywane w sposób zupełnie nieuzasadniony czy nieuprawniony. Tutaj rzeczywiście problem ze zdefiniowaniem tego, czym jest mowa nienawiści i z tym, jak rozstrzygnąć, czy ona w danym przypadku zaistniała, czy nie, no jest problemem podstawowym. Ja myślę, że jeśli się dobrze orientuję, w regulacjach prawnych są odpowiednie zapisy, które zabraniają propagowania idei takich jak na przykład faszyzm czy jakiś ksenofobiczny.
To są zapisy w Konstytucji, która nas obowiązuje.
Tak,
zabrańcy propagowania faszyzmu, ideologii totalitarnych, komunistycznych, rasizmu.
Tak,
to
jest.
Jakby są rzeczywiście... Tylko teraz pytanie, no jak to zinterpretować? To znaczy, bo tutaj mamy do czynienia, ja wrócę do tej ustawy niemieckiej. Jeżeli sąd na podstawie analizy wyda werdykt, rzeczywiście zostało w danym komunikacie, została złamana konstytucja, natomiast tutaj mamy co innego. Paru urzędników będzie decydowało, czy portal usunął szybko. Portal musi usunąć w ciągu 24 godzin taką treść, czyli zanim zostanie wydany werdykt, treść musi zostać usunięta i dopiero potem paru urzędników, nie sąd, będzie musiało zdecydować, czy została ta mowa nienawiści tutaj użyta, czy nie?
Dlatego tego typu zapisy prawne wydają mi się, no, delikatnie mówiąc, podejrzane. Jeżeli są, istnieją już odpowiednie zapisy prawne, to jeszcze w połączeniu z tak wysokimi karami wygląda to na działanie, które może rzeczywiście, no, z drugiej strony ograniczyć pewnego rodzaju poczucie wolności i swobody, wolności słowa, które towarzyszy jednak internetowi i jest wartością istotną, chociaż oczywiście nie powinna ta wolność usprawiedliwiać wszelkiego typu czy wszelkiej maści wypowiedzi. Zwłaszcza, że te treści pojawiające się w mediach społecznościowych czy w internecie, one dość mocno polaryzują społeczeństwo i oddziałują, to tak jak pan profesor powiedział, na emocje przede wszystkim, bo to najbardziej przyciąga uwagę.
Ale wszyscy chcą przyciągnąć w internecie uwagę,
no tak,
więc,
no
więc
tak.
Jakby wchodzimy znowu w pole emocji i teraz jakby takiego wyważania, które emocje zostały, no przekraczają już tą granicę obrażania czy nawoływania do jakichś agresywnych, niekorzystnych, niepożądanych efektów. To są rzeczy niemierzalne. Chciałem zapytać teraz pana Piotra Szelongowskiego, który jest, no, praktykiem, prowadzi blog. W ciągu ostatnich tygodni pojawiło się w mediach wiele informacji dotyczących może nie blogów takich tradycyjnych, pisanych, ale filmów, które są zamieszczone, czy kanałów, w ramach których zamieszczone są filmy w sieci. Między innymi taki kanał w realu24.pl prowadzony przez pana Marcina Rolę, który, no, jakby był o krok od zawieszenia. Tak? 27 grudnia, tutaj pan Marcin Rola o tym opowiada, okazało się, że jest drugie ostrzeżenie na YouTubie, to ja powiem tylko, że jeżeli zostanie wystosowane przez administratorów trzecie ostrzeżenie do właściciela kanału, to znika cały kanał, znika cała zawartość, czyli w tym przypadku 2 lata działalności, wszystkie filmy, które są tam wrzucone, 100 tysięcy osób, które oglądają te filmy. I nagle to wszystko znika. Zostało zrobione dużo szumu. Marcin Rola jakby został poparty przez wielu dziennikarzy. Został poproszony do przedstawicieli YouTube'a, którzy wycofali to oskarżenie. Więc jakby, no ale tutaj to wszystko zawisło na włosku. Mam pytanie do pana Piotra Szelongowskiego. Czy pan spotkał się z takimi właśnie różnymi ostrzeżeniami skierowanymi od właścicieli portali, na których pan publikuje swój blog, swoje notki?
No ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć, że jestem bardziej praktykiem słowa pisanego niż mówionego, czyli nie dysponuję swoim jakimś kanałem takim mówionym.
Ale blog jest pewnym kanałem publikowania informacji.
Spotkałem się przy publikacji nawet takiej, bym powiedział, nie wprost, tylko ktoś mi podesłał ciekawy filmik akurat z terenu wojny na Ukrainie, opublikowałem go na swoim kanale na Facebooku i tam mi zablokowano to konto na jeden dzień z ostrzeżeniem, że są jakieś treści niewłaściwe. Dokładnie przewertowałem ten filmik kilkakrotnie, nie zauważyłem takich treści, poza tym, że były pokazane okropieństwa wojny, tak? Czyli jak oglądamy film dokumentalny opowiadający o tym, co się działo podczas II wojny światowej, to znaczy, że wszystkie te filmy należy zablokować, tak? Prawdopodobnie powodem był jeden, że tak powiem, aspekt, mianowicie ten film pokazywał głównie okropieństwa dokonywane przez przez armię ukraińską na separatystach. I prawdopodobnie to był ten główny powód. Chciałbym się jeszcze tutaj odnieść do tych poprzednich zdań tutaj moich kolegów, gości. Mianowicie właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie związane z rozpoznaniem treści tej fake news, to należy przede wszystkim rozpoznać źródło autora. Sobie nawet tak wynotowałem, bo się zastanawiałem, jakby to tak poukładać sobie, jakby podpowiedzieć osobom, które czytają tego typu rzeczy. Tak jak powiedziałem, źródło, czy to nie jest przypadkiem żart, zajrzeć, co wchodzi w temacie, czy to jest jakieś krzyżowe też sprawdzenie, specjalista może sprawdzić jakiegoś w danym temacie. Zdarza się też tak, że ludzie czytają generalnie tylko same tytuły. No i jeżeli ktoś przeczyta, ja nawet niedawno wrzucając wpis z mojego blogu na Facebooka, miałem taki przykład, że po prostu osoby przeczytały kilka zdań dosłownie, jakby nie przeczytały przekierowania, czego to się naprawdę dotyczy i odnosi. Komentarze w ogóle były nieadekwatne do całej tej sytuacji.
Bo tutaj mamy już, pan wprowadził nowe pojęcie, czyli fake news, czyli no jakby nie chodzi tylko o treści, które są, tak, można powiedzieć, z różnych powodów niepożądane, ale też treści takie jawnie fałszywe.
To, co pan profesor mówił o tej kulturze słowa, o tym, jak należy traktować, szanować to słowo, jak je należy postrzegać i dostrzegać, wpisuje się jakby też w rozpoznanie tej treści, z którą się zapoznajemy w internecie.
Ale czy nie mamy do czynienia z jakby takim brakiem symetrii, powiedzmy to? Czyli że jakby zależy od tego, jak te informacje, czy jak te treści są zorientowane politycznie czy ideologicznie. Tutaj odwołam się znowu do tego, co Marcin Rola mówił, bo on jakby stwierdził, przytaczając wiele przykładów takich właśnie blokad internetowych, stwierdził, że wszystkie kanały, które zostały zablokowane, czy stanęły tak jakby o krok od zablokowania, czy zlikwidowania, to były kanały propagujące poglądy konserwatywne, prawicowe, chrześcijańskie. No teraz jakby takimi tematami bardzo nacenzurowanym są różnego rodzaju tematy dotyczące islamu, krytyki islamu, uchodźców, imigrantów i tak dalej, że te tematy podejmowane w sieci, one od razu spotykają się z ostrzeżeniami i są jakby na granicy takiego wykluczenia. Czy rzeczywiście można dostrzec taki przechył? Czy tutaj chciałbym pana profesora zapytać, czy właśnie jakby ta komunikacja nie jest jednak nacechowana ideologicznie, tak?
No, właściwie tu jest, pojawia się i musi się pojawić problem bardzo ważnej kategorii, problem prawdy. Definicja hejtu i tego fejku, wydaje się, ona brzmi, że to są fałszywe informacje z gruntu, które wprowadzają w błąd odbiorcę. Tu chodzi o prawdę w sensie klasycznym, zgodność myśli z faktami. Jeśli przeczy się faktom, jeśli się mówi o czymś, czego nie ma, czyli jeśli się kłamie, no to oczywiście przyniesie zło i równie dobrze może być to zaliczane do komunikatu hejtowego czy tego fejkowego. Natomiast ja myślę również, że hejt tak zwany, czy ten fake tak zwany, może również zawierać ślady prawdy, czy kategorii prawdy. Jeśli piszemy o czymś, czy o kimś, że ktoś coś zrobił kiedyś i chcemy mu tym samym zaszkodzić, no to nie występujmy przeciwko prawdzie, ale występujmy przeciwko społecznej etyce i przeciwko pewnym normom, które powinny obowiązywać. Jakaś wrażliwość musi być i tak dalej. Także nawet informacja prawdziwa może być też niepożądana i może być uznawana za taką właśnie hejtową w tym łagodniejszym wydaniu.
A w ogóle komunikat tego typu może być wzmacniany przez ten mały element prawdy.
Może być, tak.
I tym samym uwiarygadnia się.
To ja tutaj też zapytam, bo mówimy o prawdzie, o właśnie jakby o takim pojęciu, ale na przykład często pod tą mowę nienawiści podłącza się różne informacje dotyczące na przykład mniejszości seksualnych. Tutaj przytoczę wypowiedź komisarz europejskiej Wery Jourovej, która powiedziała, że narracje podważające prawa LGBT, społeczności LGBT rozprzestrzeniają się w ciszy, często zamaskowane jako tak zwane zasady religijne i to jest nieakceptowalne, trzeba to zwalczać. Czyli na przykład treści, które głosi Kościół katolicki, gdzie z jednej strony oczywiście osoby homoseksualne na przykład są obdarzone szacunkiem, tak mówi katechizm Kościoła katolickiego, ale z drugiej strony jest jakby wyraźnie powiedziane, że akty homoseksualne są grzechem. I w takiej perspektywie to byłaby mowa nienawiści według interpretacji Wery Jurowej. Czyli jak to odnieść do tej kategorii prawdy? Czy na przykład można mieć pewne poglądy związane z wyznawaną religią? Czy to wygłaszanie tych poglądów to już jest mowa nienawiści? Czy tak należałoby to zakwalifikować?
No właśnie, to są bardzo trudne pytania.
No, więc o to pytamy, bo myślę, że naszych słuchaczy takie pytania interesują. Jak odpowiedzieć na takie pytanie? Bo to jest, ja tutaj, przepraszam, tylko jeszcze przypomnę, komisarz europejska, czyli no można powiedzieć, to są pewne akty prawne, które zaczynają być wydawane przez Komisję Europejską, zaczynają rządy państw narodowych zaczynają się dostosowywać do takich nakazów, więc to są jakby ważne sprawy. To już oddaję panu profesorowi głos.
No to są jakieś trendy kulturowe, które w różnych okresach czasu przybierają różną postać, różne zabarwienie i one są propagowane przez pewne siły, które mają dojście właśnie do mediów. No kiedyś tego nie było i hejty były jak świat światem, szeptane i pewnie jakieś tam inne, ale to nie były w ten sposób rozpowszechniane i niewielu o tym wiedziało. No w tej chwili mamy technikę, która błyskawicznie roznosi pewne informacje i wspomaga właśnie te działania również niekorzystne.
Ale czy to znaczy też, że mamy, wracam tutaj do tego wątku, który już się pojawił, pewną nadwrażliwość, tak? Bo jeżeli, wiadomo, jakby różne treści się pojawiają w przestrzeni publicznej.
A ja przepraszam, tylko tak powiem, może to jest właśnie sztuczna nadwrażliwość, sztucznie wyrobiona celowo po to, żeby móc pewne treści usuwać, które nie pasują komuś.
I jest jeszcze to zjawisko tak zwane poprawności.
Tak, tak.
Politycznej, kulturowej, które, czy jakby to nazwać, szeroko
nawet pamiętaj, ekonomicznej.
Czasami. Jest autocenzura jeszcze, bo to jest właśnie też coś, co tu powinno.
No właśnie, jakby pan profesor mógł rozwinąć ten problem autocenzury właśnie, bo tutaj to wydaje mi się jest no silnie związane z tym, no o czym mówimy.
To zależy od osobowości człowieka, który właśnie odpowiednio reaguje na informację, dopasowuje się do niej i próbuje w tym duchu działać. To czasem może być koniunkturalne. To są, jeśli to ma taki zasięg i taki rozgłos, pewna idea kulturowa czy polityczna przez internet, zwłaszcza teraz rozpowszechniana, ale i przez media, no to często warto się w nią włączyć. I to jest to, co ludzie w swoim indywidualnej ciszy i w tym wnętrzu swoim rozważają i chętnie podporządkowują się pewnym tym głoszonym trendom, czyniąc tym samym autocenzurę. I wtedy ci, którzy nie chcą się temu podporządkować i tej autocenzury nie mają, są odważnymi bojownikami, często nieskutecznymi akurat pewnie i może niepragmatycznymi właśnie w stosunku do tamtych, którzy hołdują prawdą, niekoniecznie w sensie klasycznym, ale w sensie skuteczności praktycznej akurat. I to się może opłacać.
To ja może tylko zadam jeszcze, żeby ten wątek trochę tak podsumować. Takie pytanie, czy od kilku lat w tej przestrzeni nie tylko polskiej, ale i Europy, świata obserwujemy tak coś jest nazywane rewolucją antyestablishmentową. To znaczy, że jakby następuje takie zniechęcenie przekazem, który płynie z mainstreamowych mediów, że wiele osób zaczyna być tym znudzonych, czy też zbuntowanych i to wpływa na przykład na dochodzenie do tak zwanych populistycznych partii do parlamentu, wygrywają one wybory, jak to krytycy tego zjawiska mówią. I pytanie moje jest takie, czy te zaostrzenie regulacji w internecie nie jest trochę jakby próbą zablokowania właśnie tej rewolucji antyestablishmentowej. Pan doktor Piotr Warek tutaj kiwa, więc myślę, że kiwa głową, więc myślę, że chciałby się odnieść do tego tematu.
Odpowiedź.
Oczywiście wygląda na bardzo prawdopodobną hipotezę, z tym, że no, jak historia uczy, z reguły takie próby są mało skuteczne, przynajmniej na dłuższą metę, jeżeli taka reakcja występuje dzieje w społeczeństwach europejskich, czy w ogóle na świecie, w tym naszym przynajmniej kręgu cywilizacyjnym, no to chyba świadczy o tym, że to zmęczenie takim przymusem myślenia zgodnego z pewną określoną ideologią jest zjawiskiem dość takim istotnym i głębokim, no i nie da się go zgasić w tak, powiedziałbym, sztuczny sposób. Także
ja proponuję zrobić teraz małą przerwę na muzykę i powrócimy do naszej dyskusji za chwilę.
Arsenał Kultury.
W pierwszej części programu skupiliśmy się w sumie na cenzurze w mediach i społecznościowych, i w internecie, ale ta cenzura dotyczyła jednak informacji, które powiedzmy niezgodne z obecnie panującym powszechnie światopoglądem są usuwane, ale albo mają być usuwane, jednak mają pewne pokrycie w prawdzie, wiążą się raczej z innym światopoglądem, z innym patrzeniem na świat. Inną kategorią takich spreparowanych informacji, powiedzmy, jest fake news. Fake news to jest słowo, które w 2017 roku zostało uznane przez autorów słownika Collins Dictionary za najważniejsze słowo zeszłego roku, najczęściej używane. Tym dosłownie znaczy fałszywe wiadomości, odnosi się do informacji, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, chociaż w jakimś sensie z tej rzeczywistości korzystają. I żeby Państwo uświadomić, jak groźny może być fake news i jakich wiadomości może dotyczyć, to ja może przeczytam fake newsa, który został uznany przez wielu blogerów za jeden z istotniejszych fake newsów. 60 tysięcy nazistów przeszło ulicami Warszawy podczas Marszu Niepodległości, którego hasłem miałoby być "Módlmy się za islamski holokaust". Ten fake news został stworzony przez byłego rzecznika Hillary Clinton, który napisał: 60 tysięcy nazistów przeszło ulicami Warszawy na banerach "Czysta krew, Europa będzie biała, módlmy się o islamski holokaust". Dołączyło zdjęcie z obrzucanego racami placu w Warszawie. Tymczasem napis o islamskim holokauście pochodził w ogóle sprzed 2 lat. Hasło Marszu Niepodległości, o którym mówił ten fake news, brzmiało w ogóle "My chcemy Boga". I chociaż podczas marszu pojawiały się rozmaite hasła, brały w nim udział różne organizacje, to stwierdzenie, że w marszu wzięło udział 60 tysięcy nazistów, no to było zdecydowanie chyba spore naciągnięcie. Jak panów zdaniem takie fake newsy mogą mieć, jaki mogą mieć wpływ na rzeczywistość? Panie profesorze.
A tu się kłania problem podziału komunikatu na informacyjne i perswazyjne.
Tu mamy dwa rodzaje informacji.
Skoncentrujmy się na informacyjne, które muszą być rzeczowe, neutralne, obiektywne, narracyjne, z spokojną narracją i prawdziwe. No i teraz to pytanie, czy taka w ogóle możliwość, taka informacja istnieje. I tu jest nadużycie często, bo informacja jest tak czy inaczej, ona jest wybiórcza. Ona próbuje wprowadzić jakieś własne intencje, jakieś cele w to i staje się właściwie już perswazją. Perswazją, która nie hoduje tym wartościom, jakąś neutralność czy prawdziwość, ale chętnie ucieka się do przekłamań, do emocji, do działań, które jednak mają wywołać zmiany postaw, przekonań u odbiorców. I tu mamy jednak do czynienia chyba właśnie z tą komunikacją już perswazyjną. I niekiedy właśnie w tym czarnym wymiarze perswazja nie zawsze musi być zła. Może być czasem dobra, jeśli się przekonujemy w handlu, na przykład do kupna czegoś, ustalamy cenę i wtedy jest to perswazja bardzo pozytywna. Nakłanianie do dobra też. Ale jeśli jest ta kategoria perswazji czarnej, agitacyjnej, no to wtedy chodzi o zmianę postaw, o przeciągnięcie na swoją stronę, na stronę nadawcy tych postaw, które jeszcze były inne, niewinne, niezdecydowane u odbiorców i tu już nie ma żartów. Tu już nie ma neutralności, obiektywności, rzeczywistości.
Czy tutaj nie możemy myśleć o nawet...
Często kłamstwo.
Czy tutaj nie możemy mówić nawet o posługiwaniu się fake newsem w celu nawet tworzenia pewnej polityki międzynarodowej? międzynarodowej, to są drobne rzeczy, niby takie drobne, delikatnie, czasami zmanipulowane informacje, ale proszę państwa, 62% Amerykanów korzysta głównie jako źródło informacji z Facebooka i myślę, że też wielu z nas zna to z autopsji, opierając się tylko na nagłówkach.
No to jest już teraz brak czasu, wygodnictwo ludzi. Wszystko w pośpiechu i łapiemy pewne informacje head news, czy jak to się tam, headline news, czy te nagłówkowe i z tego tworzymy sobie też własną później wersję i informację akurat.
Nie własną rzeczywistość i potem się gubimy,
własną,
tak? Bo ta rzeczywistość
tak,
jest zupełnie nierealna.
Własną rzeczywistość, bo tu jest inny problem, mianowicie w komunikacji jest bardzo ważną rzeczą tak zwany szum komunikacyjny. I tu są różne szumy, może być zewnętrzny, hałas jakiś zewnętrzny, czy niedoskonałość sprzętu, może być wewnętrzny, niewyspanie, brak, ból zęba chociażby, ale szum semantyczny i to jest właściwie wielki problem. Przesunięcie znaczeń, nadawanie znaczeń innych niż one dotychczas obowiązują albo w ogóle obowiązywać powinny. I to jest bardzo niebezpieczny szum, a przecież te nasze przykłady z naszej historii, Polnische Banditen, czy chociażby polskie obozy, zagłady i tak dalej, to są przesunięcia semantyczne.
Powtarzane kłamstwa tak, utrwalają się. Tak. Nie jest to tylko jakieś zjawisko facebookowe, nad którym możemy się rozwodzić, które jest w miarę nieszkodliwe, bo nawet zajmuje się tym sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przyznał nagrody w kategorii fake news. Jedna z nich dotyczy Agaty Dudy. Nie wiem, czy panowie znają tego fake newsa dotyczącego Agaty Dudy.
Nie.
Jeśli wtedy, kiedy Donald Trump odwiedzał Polskę, pojawił się fake news, że Agata Kornhauser Duda nie podała ręki Donaldowi Trumpowi. Oczywiście różne portale feministyczne z radością jak gdyby tego fake newsa promowały. Prawda była zupełnie inna i Donald Trump umieścił tego fake newsa według swojego rankingu nawet na 8 miejscu. Jako fake news. To nie było to zgodne z prawdą. Agata Duda podała tę rękę zgodnie z protokołem.
To ja mam takie pytanie, bo tutaj mówimy o pewnych fake newsach, które bardzo szybko są dementowane, tak? Tutaj od razu ten fake news został zdementowany. No ale są jakby takie właśnie informacje, które no, nie są dementowane. Nie ma takiej wystarczającej siły medialnej. Jeżeli ten fake news jest zbudowany poprzez duże koncerny medialne, to tutaj pan profesor wspomniał o tych polskich obozach koncentracyjnych.
No i wielu innych.
Który, no powiedzmy, podciągnijmy to pod
miałem okazję i opublikowałem to zresztą u siebie na blogu, zlokalizować właśnie takie nadużycie ze strony pewnej niemieckiej dziennikarki. Udało mi się napisać do obydwóch ambasad. Ambasada polska w Niemczech mi nie odpowiedziała, niemiecka w Polsce mi odpowiedziała, że mam się zwrócić bezpośrednio do niej i jakby wywołać reakcję. Skomunikowałem się wtedy akurat z Pawłem Kukizem i ruszyliśmy. To było jeszcze na długo przed nim został posłem. I ruszyliśmy ostro z kopyta. Udało się doprowadzić do tego, że informacja o polskich obozach koncentracyjnych w tym przypadku znikła po prostu z tamtej strony internetowej. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej wersji właśnie tego fake newsa. To, co było tutaj mówione chyba przez panią. Mianowicie są właśnie takie, które trwają. Na przykład mój dobry znajomy Andrzej Zapałowski został okrzyknięty agentem Moskwy. I jakby to cały czas gdzieś to funkcjonuje. Zresztą ja też również doznałem.
Czy to się przykleiło
usterek,
do niego, tak mówiąc kolokwialnie?
Z uwagi, i teraz wytłumaczę dlaczego, ponieważ no, to jest taka specyfika, tak? My mówimy o Andrzej i ja mówimy i wielu jeszcze innych ludzi. Ksiądz Isakowicz-Zaleski też jest agentem Moskwy ponoć. Mówimy dużo o nacjonalizmie ukraińskim, o tym, co tam się dzieje, o tym, że chodzi się z tymi symbolami SS, swastykami i tak dalej, ale uderzamy konkretnie w grupę nacjonalistów ukraińskich. Staramy się bardzo zwracać uwagę na to,
czyli nie mówicie o tym, że Ukraińcy to nacjonaliści i tak dalej, tak, tylko po prostu podajecie przykłady, tak? Żeby to była rzetelna informacja. A ja mam jeszcze takie pytanie i też jakby przywołanie pewnego fake newsa, który stosunkowo niedawno pojawił się w Poznaniu. W minioną niedzielę taka informacja została opublikowana, że jeden z księży proboszczów na Wildzie wyrzucił z terenu kościoła osoby kwestujące, zbierające na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To zostało zdementowane, owszem, ale jakby od razu taki, można powiedzieć, hejt kolokwialnie popłynął w sieci. I teraz tak się zastanawiam, bo nawet jeżeli to zostało gdzieś tam zdementowane, tak, ale mnóstwo osób, które od razu to przejęło jako prawdziwą informację, jakby i wyładowało tą swoją agresję właśnie na...
Tak zwana woda na młyn.
Tak zwana woda na młyn. No właśnie tutaj mam pytanie do pana doktora Piotra Warycha właśnie, czy nawet mimo tego, że pewne informacje są dementowane, czy one jednak, no jakby ta siła rażenia fake newsa i tak działa?
No tak, oczywiście tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest taka dosyć duża różnica, nawet przepaść pomiędzy tym, co ktoś słyszy, czy tam ma okazję przeczytać, a tym, co chce usłyszeć. I teraz jeżeli mówimy o tym, że społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, że w grę wchodzą silne emocje, no to niestety już, powiedzmy, miejsca na myślenie zbyt dużo w takich sytuacjach nie zostaje.
Czy jesteśmy tak rozchwytani pomiędzy skrajnościami emocjonalnymi, tak?
Zgadza się. I w tej sytuacji rzeczywiście niektóre osoby wychwytują takie informacje, jakby czekając wręcz na nie, podświadomie może, i to jakby automatycznie uruchamia w nich pewien proces taki emocjonalno-myślowy, a z drugiej strony, nawet gdybyśmy myśleli o osobach, powiedzmy, takich niezaangażowanych w jakiś spór ideologiczny, jest też tych informacji tak wiele i one otaczają nas ze wszystkich stron, tak szybko się pojawiają nowe.
To jest to czytanie nagłówkowe potem.
Właśnie, że bardzo często do osoby konkretnej dociera tylko albo sprostowanie, albo ta informacja typu fake news i wtedy ona ma obraz sytuacji z siłą rzeczy jednostronny.
Tak, jeśli mówimy o tym proboszczu, tak tutaj oszkalowanym, to od razu mi się sławetny Maybach, ojca dyrektora, przypomina, który też nie był prawdą. To był jeden z pierwszych fake newsów. Gazeta Szczecińska bodajże, która opublikowała to dosyć siermiężnie skonstruowane w Photoshopie zdjęcie, miała jakieś sprostowanie umieścić, ona je umieściła, ale i tak w większości świadomości Polaków to się utrwaliło, co powtarzamy, nie jest prawdą. Mam teraz jeszcze takie pytanie, czy są jakieś możliwości, jakieś sposoby, żeby się przed takim fake newsem obronić?
To jest problem.
Tylko proszę nie mówić, że trzeba dokładnie czytać wszystkie informacje, wszystkie źródła, tak? Czy czytać tylko sprawdzonych źródeł, czy z różnych?
Ja z punktu widzenia siebie tak patrzę, jak piszę treści na moim blogu, blogosferze w zasadzie, bo tam już parę osób zaczęło publikować. I jak publikuję gdziekolwiek indziej, to ostatnio nawet kolega do mnie zadzwonił, tak, i proszę, co słyszę? Od dobrego kolegi, który zna mnie, jest kresowiakiem w ogóle z pochodzenia, i on do mnie mówi taką rzecz: ty uważaj, od kogo bierzesz pieniądze na prowadzenie tego bloga. Gdzie on wie też, że ja opłacam sam te...
Od kogo pan bierze pieniądze?
Z mojej prywatnej kieszeni, tak? 120 zł za powiedzmy rocznie za domenę i za serwer. I, ale proszę postawić dalej. I on mówi do mnie, bo agenci ruscy, wiesz, niektórzy tu mówią, że ty współpracujesz z agentami ruskimi tylko i wyłącznie, no nie wiem jaki wpływ, no co, no ktoś, jakiś kolega inny jego przyszedł i powiedział, że dostrzegł jakieś właśnie niewłaściwe treści, nie wiem, nawiązujące do czego. Nie wiem do czego, ponieważ zawsze byłem wrogiem systemu komunistycznego, bo przez tenże system zginął mój wujek, tak i zawsze mi to zostało. Ale gdzieś pewni ludzie wychwytują, tak, z tej informacji, która jest zamieszczana, odpowiednie fragmenty, które mogą być wykorzystywane przeciwko temu, który tworzy.
Wydaje się też, że źródła, które byśmy uważali za bezpieczne, czyli za jakieś poważne instytucje, gazety, też nie są bezpieczne. No Donald Trump w tym przytaczanym przeze mnie rankingu najwięcej kategorii przyznał stacji CNN, potem New York Times, Washington Post, Time, Newsweek oraz stacja ABC News. Czyli wydawałoby się, że takie solidne źródła informacji, a też są producentami tych fake newsów. Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o prawdopodobnie pieniądze.
I teraz pytanie, czy oni robią to świadomie i celowo, czy też zupełnie przypadkiem nieświadomie ze względu na ten szum informacyjny, o którym mówił pan profesor, wyłapują po prostu niewłaściwe treści, których dokładnie nie sprawdzili krzyżowo czy w inny sposób, żeby je zweryfikować.
I to ja teraz chciałem zadać pytanie, które trochę może połączy te dwa wątki, o których mówimy, czyli ta mowa nienawiści, hate speech, o którym mówiliśmy, i zakazy, o którym mówiliśmy w pierwszej części, i fake newsy. Bo teraz tak, jakby wydawałoby się, że może dobrym rozwiązaniem byłoby nie tyle żądanie sprostowań, ale na przykład karanie, tak? Tych, którzy publikują te nieprawdziwe informacje. Tylko czy znowu, jak niby nie dochodzimy, nie wchodzimy w takie błędne koło?
Tak.
Nie wchodzimy w taki zamknięty krąg. Czy może zatem lepiej jest, tutaj i znowu wracam do pierwszej wypowiedzi pana profesora, lepiej jest tolerować tego rodzaju wypowiedzi, nawet jeżeli to są fałszywe wypowiedzi, oczywiście żądając sprostowań, ale jakby położyć akcent na taką edukację społeczną. Tutaj chciałbym zapytać pana profesora, co można zrobić w takim razie? Jak tą edukację można przeprowadzić? Czy wprowadzić jakiś nowy przedmiot do szkół, żeby już jakby dzieci czy młodzież oswajać z tą medialną sferą?
Nie powiem pięknie, kontynuować tego typu audycje na temat komunikacji. Tego jest za mało. Rozwijać studia komunikacyjne, co się robi oczywiście. I powinno się powtarzać, ja to robię w szeregu do studentów, ale powinno się powtarzać wszystkim, którzy nas teraz w domach przy kolacjach swoich pewnie słuchają. Nauczmy się czytać. Nauczmy się słuchać.
Słuchać cierpliwie.
Nauczmy się oglądać telewizję.
Dajmy sobie czas.
Ja powiem tak.
Nauczmy się czytać, czyli umieć dekodować te informacje, które są zakodowane i celowo spreparowane, aby nas zaintrygować, zadziałać, zezłościć, w tym sensie jakoś tam zmanipulować nami. Jak to zrobię, to ja nie wiem, ale to jest właśnie wielka sztuka dekodowania informacji.
Bo ja zadałam panu pytanie, na które poniekąd mam odpowiedź, bo Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich opublikowała planszę taką, mającą na celu pomóc ludziom rozpoznać fałszywe wiadomości. Jej główne założenia, czyli taka droga, dzięki której mamy niby rozpoznać tutaj, czy wiadomość jest prawdziwa, czy nie, to jest po kolei rozważyć źródło, czytać treść, a nie tylko nagłówek, sprawdzić autorów, takie małe śledztwo nam się robi trochę, ocenić pomocnicze źródła, sprawdzić datę publikacji.
Ale sprawdzić autorów, czy na przykład nie są to anonimowe postaci,
tak,
czy to są osoby konkretne stojące za danym tekstem.
Bo a to tutaj muszę
przedostatni punkt, przemyśleć własne uprzedzenia.
Dokładnie. A to tutaj muszę dodać jedną rzecz. Mianowicie,
zapytać ekspertów, to panów mamy tutaj w studiu.
Tak. Mianowicie, dlaczego w ogóle mój blog powstał? Mój blog powstał dlatego, że w pewnym momencie, kiedy pisałem jakieś tam komentarze do takiego bardzo znanego, dużego portalu internetowego polskiego, nie powiem jakiego, żeby nie robić reklamy, znalazłem pod jednym ze swoich komentarzy kontrkomentarz napisany przeze mnie. I uwaga, oczywiście to nie byłem. Jak ktoś się podszywał pode mnie, opluwając mnie w pewnym sposób. Więc zwróciłem się do administratorów tego portalu. No chore, nie? No jak ktoś to czyta, to jedno z drugiego jakby nie wynika w tym momencie.
Schizofrenia,
dokładnie, panie profesorze. I zwróciłem się do administratorów tego portalu i uwaga, jaką odpowiedź otrzymałem, że to jest w ramach ich regulaminu, że ktoś się podszywa i w ogóle nie usunęli tego. No i w tym momencie bardzo się zdenerwowałem, uznałem, że w takim układzie muszę prowadzić swój blog, gdzie będę miał pełną, stuprocentową kontrolę nad tym, kto gdzie mi pisze, pod kogo się podszywa i o czym pisze.
Czyli znowu, że Jan Paweł II się kłania, nie ma takiego zła, z którego nie można by wyprowadzić dobra, powstał blog bez przesady.
Ale ja chciałbym też zacytować pewną wypowiedź tutaj, żeby trochę też jakby podsumować naszą wypowiedź, bo już musimy powoli zmierzać do puenty. To jest wypowiedź Ira Glasera, dziennikarza amerykańskiego, który powiedział tak: zakazy wypowiedzi są jak gaz bojowy, wydają się dobrą ideą, kiedy mamy na oku cel, ale kiedy wiatr się zmienia, trucizna wieje nam prosto twarz, czyli po prostu może właśnie jakby tutaj taki wniosek z naszej audycji trochę, żeby, tak jak pan profesor powiedział, żeby właśnie bardziej na tą edukację, na oswajanie społeczeństwa, może oczywiście przydałby się jakiś przedmiot w szkołach średnich już, żeby uczyć czytać właśnie ze zrozumieniem, pomijać te fake newsy.
Dzieci będą zadowolone, przedmiot z Facebooka. Już musimy się z państwem żegnać. Słyszymy się za tydzień w Arsenale Kultury po 19:00. Krystyna Różańska-Gorkolewska.
Bernatowicz, ja tylko przypomnę, że gościliśmy pana profesora Bolesława Andrzejewskiego, pana Piotra Szelongowskiego i pana doktora Piotra Warycha. Bardzo dziękuję.
Dobranoc.